Mija 100 lat od odzyskania naszej niepodległości, od kiedy biało-czerwona flaga znowu stała się rozpoznawalnym symbolem państwa polskiego, a orzeł stał się godłem wyróżniającym nasz naród. To bardzo ważna okoliczność, aby pokłonić się nad tą rocznicą. To również czas na wnioski, postulaty i nowe idee, z których budowana winna być przyszłość. Książkę tę napisałem, podobnie jak 15 tomików wierszy, aby uporządkować w sobie kolejny obszar otaczającej mnie rzeczywistości. W tym wypadku postanowiłem skupić się nad refleksją o przyczynach utraty naszej niepodległości i nad naszą skłonnością do podziałów na my i oni. Dlaczego nasz polski ul wyróżnia się dychotomią myślenia spośród pozostałych uli w pasiece? Jak otrzymać szczęście w darze? By otrzymać szczęście w darze, mądrość musi być dojrzała, a w niej radość, aż w nadmiarze, musi pełna być i stała. Tak by potem w świadomości mogło rosnąć w splotach jaźni, w których wątek jest z miłości, a osnowa z wyobraźni. Szczęście bowiem w naszym losie jest, by życiem być i czarem, by jak ziarno w zboża kłosie być też chlebem i być darem. Pisząc, przed oczyma mam zapisany w młodości wzorzec moich marzeń. W 1969 roku wyjechałem po raz pierwszy na tak zwany Zachód, do Szwecji. Po wyjściu z promu znalazłem się w portowym miasteczku o niezwykłej, jakby się wtedy wydawało, nazwie – Isztat. Poczułem ucisk w gardle z powodu czystości, zadbanych i kolorowych budynków, przystrzyżonych przed domami trawników, równych chodników, ulic bez dziur i wielkiej uprzejmości mieszkańców. Przez pierwsze 2 tygodnie pobytu mieszkałem w niedużym, około 70 metrów kwadratowych, letniskowym domu. Kiedy gospodarz po udostępnieniu domku żegnał się ze mną, poprosiłem o klucz. Jakież było moje zdziwienie, gdy z uśmiechem na ustach odpowiedział, że w Szwecji domków, podobnie jak samochodów, rowerów czy piwnic, się nie zamyka. Wielokrotnie zastanawiałem się, jak to jest, że w kraju na wskroś świeckim jest możliwa tak wielka uczciwość i wzajemna uprzejmość. No cóż, choć dzisiaj pod wpływem emigracji Szwecja jest już innym krajem, moje marzenia, jako osnowa wyobraźni, pozostały. W tym miejscu chcę przywołać też mieszkańców z innej części świata, gdzie również nieznane są kradzieże. Jesienią 2017 roku zwiedziłem miasto Jazd, znajdujące się w samym centrum Iranu. Położone jest na styku najcieplejszej na świecie pustyni Lota, gdzie temperatury latem dochodzą do 70 stopni Celsjusza, i pustyni Słonej, gdzie temperatury latem dochodzą do 45 stopni Celsjusza. Miasto należy więc do najbardziej gorących i suchych miejsc na świecie. Kilka miesięcy wcześniej, co mieszkańcy z dumą podkreślą, wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podobnie jak w 2003 roku dokument Polskiego Sejmu Konwokacyjnego z 1573 roku, który uważany jest za początek gwarantowanej polskiej tolerancji religijnej. Jazd zostało założone w roku 330 przed nową erą, czyli około 2300 lat temu. Stanowiło wówczas miejsce ucieczki rodziny królewskiej króla Dariusa przed Aleksandrem Macedońskim, który rozbił Imperium Perskie. Choć jak się w mieście dzisiaj podkreśla, prawdopodobnie miejsce to zamieszkane było już wcześniej, od prawie 700 lat. Jazd więc uznawany jest dziś za jedno z najstarszych miast na świecie. Z uwagi na warunki w nim panujące, nigdy nie doświadczyło okrucieństwa wojny, choć przebiegał przez nie jedwabny szlak z Chin do Europy. Miasto, a szczególnie miejscowości okoliczne wyróżniają się, co było dla mnie szczególnie interesujące, znaną w tym miejscu w Iranie uczciwością mieszkańców. W miejscach tych nieznane są kradzieże. O uczciwości tego regionu informowano mnie jeszcze w Teheranie przed wylotem, ale w Teheranie też ostrzegano mnie, abym będąc na lokalnym bazarze nie trzymał pieniędzy w tylnej kieszeni spodni, czyli jeden kraj, a dwa różne światy. Uważa się, że przyczyną uczciwości mieszkańców pustynnego regionu miasta Jazd jest ich religia – zaratusztrianizm. Miasto jest bowiem religii tej ostoją. Miałem wielkie szczęście, ponieważ osobami, które obwoziły nas, byłem tam z przyjaciółmi z Teheranu, byli pracownicy naukowi z miejscowego uniwersytetu – zaratusztrianie. Kilka słów o zaratusztrianizmie. Jest to religia założona przez Zaratusztrę przed 3755 laty, czyli 2000 lat przed islamem i około 1700 lat przed chrześcijaństwem. Była to oficjalna religia Imperium Perskiego. Religia oparta jest na trzech filarach: przestrzeganiu czystości myśli, czystości słów oraz czystości uczynków, czyli religia, która swoją istotę opierała na rozwoju nie posłuszeństwa, ale duchowości, która w tym celu od najmłodszych już lat, oprócz nauki mówienia i chodzenia, uczyła również dobrego myślenia. W mieście jest jedyna na świecie świątynia ognia, symbol obecności Boga, gdzie podobno ogień pali się nieprzerwanie od 1200 lat. Świątynia oznaczona jest symbolem uskrzydlonego człowieka. Napisy pod skrzydłami głoszą, że dobre myśli wypowiadane dobrymi słowami unoszą człowieka dobrymi uczynkami. Religia ta kształtuje więc duchowość, czego owocem jest uczciwość. Zauważalne jest uduchowienie mieszkańców oraz to, że wyróżniają się niezwykłą delikatnością, pięknem i uczciwością. W wiosce, gdzie mieszkają tylko zaratusztrianie, jak mnie zapewniano, do dziś nie są znane klucze. Muzułmanie nazywają ich czcicielami ognia. Świętą księgą zaratusztrian jest Awesta, napisana przez samego Zaratusztrę, której najważniejszą część tworzą gaty. Cytat modlitwy z Awesty 2011 z gaty Jasna Li, strona 77. Wielki Stwórco, pozwól mi pomóc Twojej niezawisłej mocy, która w każdej godzinie jest tym, co najlepsze, co może mnie spotkać. Zaratusztrianie z dumą podkreślają, że to właśnie z ich wierzeń powstał judaizm, chrześcijaństwo oraz islam. Jak mi powiedziano, religia ich głosi istnienie sądu ostatecznego, wędrówkę duszy po śmierci do piekła, czyśćca lub do nieba. Wiara w istnienie diabła i nadejście Mesjasza również zostały przejęte od Zaratusztrian. Zaratusztrian w Iranie obecnie jest już niewielu, żyje ich tam około 15 tysięcy, głównie w okolicach miasta Jazd. Miałem więc wielkie szczęście, aby ich osobiście poznać. Byłem również w wiosce, w której wszyscy mieszkańcy są wyznawcami tej wiary. Żyją w otoczeniu islamu, tak jak miasto Jazd, w otoczeniu surowej pustyni. Jednemu z naszych przewodników zadałem bardzo naiwne pytanie. Dlaczego mimo trudności wynikających z tego, że ze swą wiarą są jak maleńka wysepka na wzburzonym oceanie zalewającego ich islamu, trwają przy swej wierze? Usłyszałem bardzo dojrzałą odpowiedź, że nie przechodzą na islam, ponieważ ich religia czyni człowieka uczciwym i szczęśliwym, a islam jest religią nakazów, zakazów i cierpienia. Wywiązała się potem na ten temat dłuższa rozmowa. Moi rozmówcy wyrazili pogląd, że radość jest istotą życia, bowiem wewnętrzna radość jest informacją o tym, że nasza osoba jest w wibracji miłości, a zaś smutek i ból są informacją, że jesteśmy w wibracji lęku. Z naciskiem dodali, że bardzo należy dbać o czystość myśli i czystość słów. To czystość myśli sprawia, mówili z naciskiem, że jesteśmy radośni, a poprzez radość jesteśmy w stanie miłości. To postrzeganie rzeczywistości jest mi bliskie. Przed laty na ten temat napisałem wiersz. Miłość to jest ducha ciało. Tym, czym napór jest na wietrze, jest też wszystkim, co być miało, tak jak światło i powietrze. Miłość gwiazdy trzyma razem oraz życie daje światu. Jest zachwytem nad obrazem, jak też cudem piękna kwiatu. Miłość zawsze jest też stała i się mnoży od dawania. W świecie ducha jest jak skała i jest mocą przyciągania. Bez miłości nie ma życia. I choć świeci, nie ma cienia, bowiem działa wciąż z ukrycia, wszystko jednak w sens zamienia. Bez odpowiedzi jednak pozostaje pytanie, jak to możliwe, że religia bez biskupów, bez nauczania religii w szkole, bez nakazów i zakazów, z trzema wiodącymi zasadami, pilnować własnych myśli, pilnować własnych słów i świadomie doświadczać procesu tworzenia przetrwała aż 4000 lat. Co w niej jest szczególnego, że stworzyła ludzi uczciwych i szczęśliwych do tego stopnia, że była pierwowzorem pierwszego spisanego w UNESCO kodeksu praw człowieka? Notabene z niej zaczerpnięto niektóre paragrafy do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Na zakończenie tego wątku chcę dodać, że wyznawcami zaratusztrianizmu byli królowie perscy, w tym słynny do dziś król Cyrus. Przy okazji kilka zdań o Cyrusie z uwagi na jego niezwykły wkład w historię świata. Cyrus nie tylko zjednoczył w ramach swojego imperium wiele ówczesnych państw, tworząc Wielkie Imperium Perskie, ale znany jest głównie z tolerancji i sprawiedliwości. Szanował tradycje historyczne i kulturowe podbijanych ziem. Znany jest też z tego, że po pokonaniu wrogów nie tylko nie niszczył ich miast, religii ani kultury, ale kultury te wspierał. Dlatego często w czasie bitew wojsko wroga przechodziło na jego stronę. Bardzo żywa jest wciąż historia pokonania biblijnego Baltazara i zajęcia Babilonu. Z dumą podkreśla się fakt, że po zdobyciu Babilonu uwolnił Żydów i nie tylko pozwolił im na powrót do domu, ale również na odbudowę świątyni jerozolimskiej. Cyrus wydał także bardzo liberalny, jak na swoje czasy, zbiór praw zapisanych na tak zwanym cylindrze Cyrusa, który obecnie znajduje się w muzeum w Londynie. Prawa te uznawane są obecnie za pierwszy kodeks praw człowieka. Z dumą podkreśla się też to, że Cyrus nie miał niewolników. Uważał bowiem, że wszystkie dzieci rodzą się równo i że każda praca winna być wynagradzana. Mieszkańcy z dumą do dziś podkreślają to, że w Konstytucji Stanów Zjednoczonych skopiowano wiele zapisów z tych praw. Zauroczony owocem tej religii, napisałem na jej cześć poniższy wiersz. Na pustyni pośród piasku, tak jak wyspa okalane i skąpane w słońca blasku, stoi miasto, Jazdem zwane. A w nim myśli jak osnowa razem z wiarą, choć w ukryciu, oraz z wątkiem, w którym słowa wyplatają skrzydła życiu. A zaś wiara w nim płomienna, choć jest starsza od Mojżesza, wciąż jest młoda i niezmienna. Chociaż garstkę ludzi zrzesza. W mieście ogień jest świętością, bowiem płomień, w co się wierzy, bez w nim dymu jest czystością, tak jak życie bez kradzieży. To też wierzą, że radości dają myśli wybaczania, a zaś myśli uczciwości są procesem się stawania. No a myśli, by coś znaczyć, co mieszkańcom jest też znane, choć nie można ich zobaczyć, są tworzeniem doświadczane. Bowiem myśli, jak też słowa, tak jak dusza oraz ciało, czy jak wątek i osnowa, są już wszystkim, co być miało.
Wróćmy ponownie do przykładu Szwecji.
Dotąd, dokąd w czasie wakacji przyjeżdżałem, w okresie studiów, na 3 miesiące. Pracowałem w firmie, która w okresie urlopowym wykonywała remonty w fabrykach. Byłem foremanem, brygadzistą. Zarządzałem 6-osobową brygadą naprawczą. Jako student byłem bardzo chłonnym obserwatorem i marzyłem, aby doczekać w Polsce takiego poziomu życia, jaki widziałem w Szwecji. Ze wzruszeniem obserwowałem Szwedów. Ich rzetelny stosunek do pracy, jak do pracy przychodzą zawsze przed czasem, jak są bardzo staranni w tym, co robią. Praca w Szwecji była dla mnie kopalnią doświadczenia. Propozycji właściciela fabryki, abym został w Szwecji, mimo znakomitej oferty finansowej, nie przyjąłem. Podobnie jak po dekadzie w 1983 roku nie przyjąłem podobnej propozycji po rocznym pobycie w Australii. Postanowiłem wrócić do Polski i doświadczać jej rozwoju. Dziś już po ponad 40 latach, jakie upłynęły od tamtego czasu, odczuwam wielką radość i satysfakcję, ponieważ moje marzenia rozwoju Polski w dużej części się spełniły. Doświadczyłem bezkrwawej zmiany ustroju. Miasta i wsie są równie kolorowe i piękne. Mamy też dobre drogi i autostrady, a gdy jadę samochodem, odnoszę wrażenie, jakby wszystkie domy były nowe. W każdej rodzinie jest przynajmniej jeden samochód. Podobnie jak Szwedzi, możemy dziś swobodnie wyjeżdżać do innych krajów. Jedno z moich marzeń niestety się nie spełniło. Nie zmienił się wzajemny stosunek moich rodaków do siebie. Dziś, podobnie jak wtedy, jest silny podział na my i oni. Kiedy 4 czerwca Joanna Szczepkowska w telewizji ogłosiła radosny fakt, że skończył się czas komuny, byłem przekonany, że skończył się również czas podziału na my i oni. Miałem wtedy przekonanie, że okrągły stół jest zapowiedzią zgody, że stół ten będzie symbolem w razie podziałów godzenia się, że zgodny rozwój naszej ojczyzny będzie wspólnym celem nadrzędnym. Cóż, tak się nie stało. Marzenie jednak o wzajemnej życzliwości, jaką widziałem u Szwedów w młodości, nadal pozostało. Tu krótka uwaga. We wrześniu 2017 roku wydrukowałem 30 egzemplarzy tej książki, aby podobnie, jak czynię to z tomikami wierszy, ofiarować jej egzemplarze gronu moich bliskich i przyjaciół. Na prośbę wielu, po zmianie tytułu i po drobnych korektach, książką dzielę się również z Tobą, drogi czytelniku.